Witam Państwa, Lech Pilarski. Dlaczego zajmujemy się gwiazdami i po co? Czy tylko dlatego, aby znaleźć inne cywilizacje albo ewentualne zagrożenie dla Ziemi, tak jak teraz z uwagą śledzimy na przykład los asteroidy Bennu? Czy dlatego, że tak wiele jest do odkrycia w kosmosie? A może najważniejsze to w jak kosmos dowiedzieć się jak najwięcej o Ziemi? Dlaczego jest tak unikalna, kiedy powstało życie i w jaki sposób? Jak chronić planetę, aby jej nie zniszczyć? Co zrobić, aby zostać astronomem? To takie pytanie bardzo personalne, dlatego że w naszym studiu gościmy dzisiaj astronomów. O tym dzisiaj w programie zapraszam. Dr Marek Nikołajuk, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Właściwie to astrofizyk, tak?
Tak, bardziej astrofizyk. Witam Państwa.
Jak bo najbardziej. Nie siedzi Pan przy teleskopie w zupełnie inny sposób. Rozpoznaje ta granica, Pan gwiazdy.
Ta granica trochę się zaciera. Wcześniej myślano, że astronom to taki człowiek, który siedzi przy teleskopie i obserwuje.
Zarywa noce, nie?
Siedzi. Zarywa noce, tak, zgadza się. A astrofizyk to taki człowiek, który łączy astronomię i fizykę, bardziej fizykę teoretyczną.
Ale już teraz siedzi przy komputerach i przygląda się
zgadza
temu wszystkiemu
się
na ekranie, tak?
Jak najbardziej.
No właśnie. A jest także astronom Gabriel Murawski, student, astronom amator, można by tak powiedzieć.
Tak, tak. Dzień dobry.
Odkrywca planety o nazwie HD286123, ale także student stomatologii.
Tak, jestem na trzecim roku kierunku lekarsko-dentystycznego w Białymstoku.
To oznacza, że z astronomii nie można wyżyć, trzeba zdobyć konkretny zawód, żeby móc później śledzić gwiazdy?
Nie, niekoniecznie. Myślę, że można połączyć jako zainteresowania, pasja oraz
praca. Ale nie studiuje pan astronomii raczej.
Nie, nie. Moim zdaniem wiele można zdziałać, będąc typowym amatorem. Wystarczy tylko zamiłowanie, chęć do poznawania nieba.
To powiedzmy coś o tej planecie HD286123. W jaki sposób pan odkrył, jak to się stało, jakiego rodzaju sprzęt pan użył i w jakim miejscu pan tę gwiazdę znalazł, w sensie tym ziemskim?
Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że to jest planeta pozasłoneczna, czyli taka, która orbituje gwiazdę inną niż Słońce. Planeta ta znajduje się w konstelacji Byka, około 425 lat świetlnych od nas.
Dla ułatwienia dodajmy, że do Słońca z Ziemi jest 11,5 minuty świetlnej.
Czyli jest trochę daleko.
Daleko.
Mamy tutaj te biliony kilometrów. Planeta ta została na początku wykryta, można powiedzieć sygnał, bo to była początkowo kandydatka na planetę pozasłoneczną, przez sondę Kepler. Sonda ta rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku. Początkowo poszukiwała planety w konstelacji Lutni, Łabędzia oraz Smoka. Jednak później...
Byk więcej rokował, tak?
Nie, nie. Później było trzeba zmienić całą misję, ponieważ zostały uszkodzone dwa koła pozycyjne i przez to nie było możliwości śledzenia cały czas tego samego obszaru na niebie. I w związku z tym rozpoczęła się misja K2, czyli druga misja Keplera, która poszukuje planety w okolicy ekliptyki, czyli takie jak Baran, Byk, Bliźnięta i tak dalej. I ponieważ planeta ta została znaleziona w konstelacji Byka, mamy tutaj też takie nawiązanie. Planetę tę, właściwie sygnał, jak powiedziałem wcześniej, wykryto w kampanii 13. Każda kampania trwa około 80-90 dni, a później sonda będzie musiała zmienić swoją pozycję i następnie monitorować inny obszar na niebie. Sygnał ten znaleziono na początku 2017 roku, a po kilku tygodniach, miesiącach zostały opublikowane dane tych wszystkich obserwacji. W tym małym wycinku
czyli
nieba...
na monitorze mógł pan zobaczyć, że to tam gdzieś mniej więcej jest, tak?
Wcześniej wiedziałem na mapie nieba, który obszar był monitorowany i w związku z tym wiedziałem, jak mogłem skierować. Ogólnie już od półtora roku zajmuję się obserwacjami tranzytów planet pozasłonecznych za pomocą własnego sprzętu. Do tej pory udało mi się zarejestrować ich kilkanaście, tylko po to, aby przygotować się do misji TESS, która rozpoczyna się już w przyszłym miesiącu. Jest to następca sondy Kepler, i która prawdopodobnie odkryje bardzo dużą ilość nowych planet pozasłonecznych. Prawdopodobnie będą to setki, tysiące. tylko po to, aby zastąpić Keplera, który właśnie kończy swoją działalność. Przewiduje się, że już w tym roku wyczerpią się wszystkie zapasy paliwa i nie będziemy mogli korzystać już z tej sondy.
Ale będziemy mieli innego satelitę i będzie. Można? To jak w tym ogródku, jak tym teleskopem to HD się dało znaleźć?
Tak, najpierw zacznę od tego, że planowałem od dłuższego czasu zarejestrować kandydatkę na planetę pozasłoneczną. Czyli to nie jest jeszcze potwierdzona planeta, a polegałoby to na tym, że obserwuję sygnał, który może być faktycznie wywołany przez nieznaną wcześniej planetę pozasłoneczną, jednak później inną metodą byłoby to dopiero później potwierdzone. Od lipca czekałem na wydanie danych kampanii 13 sondy Kepler, która zawierałaby ponad 20 tysięcy krzywych jasności wielu gwiazd, które znajdują się w konstelacji Byka, ale także części Oriona. Spośród tych wszystkich gwiazd znalazłem 4 kandydatki, które moim zdaniem mogłyby zawierać planetę pozasłoneczną, ponieważ rejestrowane były spadki jasności.
Czyli postawił pan hipotezę, że jak tu będę obserwował te 4 różne elementy w kosmosie, to być może jeden z nich będzie planetą poza układową.
Tak, przeanalizowałem, jakie możliwe są spadki jasności, jak duża może być ta planeta. Ogólnie, czy jest możliwość, aby to był obiekt o charakterze planetarnym, a nie gwiezdnym, ponieważ wokół innych gwiazd mogą krążyć także inne, czyli to są tak zwane układy binarne. I niestety no, takie obiekty nas mniej interesują, bardziej coś, co jest planetą. 29 września, właściwie w nocy z 29 na 30, miał nastąpić tranzyt planety pozasłonecznej, właściwie kandydatki o oznaczeniu EPIC 247098361-01, bo wcześniej była to kandydatka. Udało się zarejestrować spadek jasności i właściwie później trudno było powiedzieć, co mam zrobić z tym dalej. Nie miałem żadnego kontaktu z żadnym astronomem, który powiedziałby, co mogę z tego obserwacją dalej robić. Miałem po prostu suchą obserwację tranzytu, czyli przejścia planety pozasłonecznej na tle gwiazdy. Jedynie co ja zrobiłem, to przesłałem swoje obserwacje do bazy danych ExoFOP, czyli to taka baza, która zbiera informacje o wszystkich obiektach, które znajdują się w polu danych Keplera. A później, co ja mogę zrobić? Tylko czekać. Miałem taką nadzieję, że dostanę po jakimś czasie wiadomość.
Czy to rzeczywiście jest planeta, owa kandydatka, czy tak, też tak. Nie?
Bardziej myślałem, czy komuś w ogóle ta obserwacja się przyda. Bo wiadomo, że sonda Kepler rejestruje niebo ponad atmosferą ziemską, więc nie ma problemu z tą atmosferą, że ona zaburza obraz. Ta dokładność jest o wiele, wiele większa. Jedynie, co ja mógłbym zrobić, to potwierdzić, która z gwiazd właściwie znajduje się w tak zwanej aperturze.
No jeżeli i chodzi to potwierdzenie, tak?
Tak. Dostałem 12 stycznia nad ranem maila od Liang Yu, która studiowała na MIT, z taką informacją, że znalazła moje obserwacje w ExoFOP-ie, czyli tej bazie danych. Powiedziała, że są pewni, że ta kandydatka jest faktycznie nową planetą pozasłoneczną i bardzo zaciekawili się moją obserwacją. Powiedzieli, że właściwie ona powiedziała, jej cała grupa, bo tę planetę właściwie współodkryło wiele astronomów, powiedziała, że chciałaby załączyć moją obserwację do artykułu naukowego, do publikacji, która stanowi bazę mówiącą o tym, co się odkryło. I w końcu po 2 miesiącach, dokładnie 9 marca 2018 roku, artykuł naukowy został opublikowany, a ponieważ jestem jednym ze współautorów, ponieważ moja krzywa jasności, czyli to, co ja zaobserwowałem, zostało tam zamieszczone, jednocześnie kwalifikuje mnie jako współodkrywcę tego obiektu.
Ale będzie pan nadawał nazwę tej planecie? Niestety... No bo tak zwykle bywa, że jak ktoś coś odkryje, to od razu nadaje nazwę i tak dalej, i tak dalej.
Niestety, jeżeli chodzi o planety pozasłoneczne, nie mamy możliwości nadania nazwy. Chociażby można powiedzieć, że wkład w jej odkrycie miało ponad 20 osób. Jeżeli chodzi o Polaka, to tylko ja właśnie byłem jedyny. Wszyscy pozostali pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Nazwy niestety nie mogę podać. Jedynie co zostało, to taka dziwaczna nazwa, czyli HD286123, albo także inaczej EPIC, jak ja tam mówiłem wcześniej. Co takiego mówią te liczby? A pojawiła się taka potrzeba, aby wprowadzić katalog wszystkich obiektów, które znajdują się w polu widzenia Keplera. I w związku z tym pojawiła się tak zwana nazwa EPIC, czyli Ecliptic Input Catalog. I korzystając z katalogu, można było łatwo określić, jaki obiekt był rejestrowany przez tę sondę. Jeżeli chodzi o planety pozasłoneczne, nazywają się prawie tak samo jak gwiazdy. Jedynie czym się różnią, to oznaczeniem na końcu nazwy. Dlatego mieliśmy gwiazdę o oznaczeniu HD286123, natomiast planeta ma nazwę HD286123b. To B oznacza kolejność planety w tym systemie. Jeżeli mamy B, to oznacza, że to jest pierwsza planeta. Kolejna byłoby wtedy C, D, E, F i tak dalej.
A to Słońce, tak? Można by powiedzieć.
Można tak powiedzieć, ale A się zawsze pomija. Jeżeli chodzi o kandydatki, to troszeczkę jest inaczej. Mamy nazwę gwiazdy z kropeczką oraz numer kandydatki z cyfr arabskich, czyli na przykład było w tym przypadku .01.
Tak to mniej więcej w szczegółach wygląda. Jaka jest odległość do pańskiej gwiazdy, panie Marku?
Bardzo blisko. Moja gwiazda jest w Białymstoku. To są kilometry. Ja chciałem dodać, uzupełnić jeszcze taki drobny komentarz.
No i przy okazji wyjaśnić, co to jest na przykład ekliptyka.
Dobrze, postaram się jak najbardziej. Komentarz o nadawaniu nazw planetom. Więc tym się zajmuje Międzynarodowa Unia Astronomiczna. Tutaj w takim roboczym żargonie to są właśnie te numerki i tak jak mój znajomy się śmieje, że to są numery telefoniczne do gwiazd, do planet. Nazwy już takie bardziej poludzkie to właśnie nadaje Międzynarodowa Unia Astronomiczna. Z tym, że chciałem powiedzieć, że tych planet odkrytych w tej chwili to jest jakieś 3754 na wczoraj czy przedwczoraj. Więc tych planet już jest bardzo dużo, więc gro to będą właśnie takie same cyfry, takie same numery i już.
Za duża ilość jest, żeby...
Za dużo wszystko, tego wszystkiego, tak, żeby za, każdego za, nazywać
za dużo,
tam.
Tak,
jest.
Zgadza
no, ale
się.
Tylu mamy bohaterów. Byłoby.
Jak czy najbardziej, oczywiście.
Pytałem tak. O odległość do, w sensie pańskiego odkrycia, którym też pan zabłysnął.
Tak, z tym, że moje odkrycie to w miliony lat świetlnych.
Czyli nie te 425?
Nie 425, tylko z tego co pamiętam, bo było jakieś 45 do 50 milionów lat świetlnych. I to była galaktyka. To była zupełnie inna galaktyka. Tutaj mamy gwiazdę. Ja byłem w ogóle zdziwiony, pani Gabrielu, że już w takiej odległości 450 coś lat świetnych, że już pan...
Że cokolwiek zaobserwował
takim profesjonalnym sprzętem, ale właśnie takim małym.
To jeśli panowie pozwolicie, to o sprzęcie, jak się go zdobywa, porozmawiamy za chwilę. W studiu astrofizyk dr Marek Nikołajuk, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Gabriel Murawski, odkrywca planety, student stomatologii, czyli astronom amator. To może spróbujmy, bo musimy trochę uporządkować, co to jest ekliptyka.
Co to jest ekliptyka? Jeżeli się popatrzy z Ziemi na Słońce, to ta droga, po której porusza się Słońce na sferze niebieskiej, to jest ekliptyka. Albo z innej strony popatrzmy, stoimy na Słońcu, wyobrażamy sobie, że jesteśmy na Słońcu, widzimy Ziemię, która się porusza po swojej orbicie i płaszczyzna wyznaczona przez tą orbitą nazywa się ekliptyka.
To teraz, no właśnie ten sprzęt, bo to nie jest taki teleskop par excellence, jak to kiedyś bywało, albo taka luneta, którą skonstruował Galileusz. To jest troszeczkę inne urządzenie, żeby móc odkrywać takie planety pozaukładowe.
Właśnie, nie potrzeba dużego sprzętu, aby móc rejestrować planety pozasłoneczne. Ta metoda, którą mogą używać amatorzy, to tak zwany tranzyt planety pozasłonecznej. Kiedy planeta przechodzi na tle gwiazdy, przesuwanie ją w pewnej części i w związku z tym dociera do nas mniejsza ilość światła. Naszym zadaniem jest wyłapanie tak małej różnicy blasku. No niestety ludzkie oko nie jest w stanie wypatrzeć tak małej różnicy.
Czyli pan rozstawia sprzęt, nacelowuje w określone miejsce, a później włącza się kamera.
Tak.
I wszystko rejestruje.
Tak.
No i później do tego angażuje się komputer, który ułatwia sprawdzenie tych obserwacji.
Tak. Zaczyna się od tego, że przez kilka godzin obserwuję to zjawisko. Zbieram materiał, czyli klatki, czyli po prostu fotografuję gwiazdy przez cały czas. Jest ona widoczna w kadrze wraz z innymi pozostałymi
odnośnikami, sąsiadkami.
Tak, żeby móc porównywać między sobą jasność. Następnie wykorzystuję program do fotometrii, czyli mierzenie jasności gwiazd. Uzyskuję krzywą jasności i jeżeli nakierujemy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, możemy faktycznie zarejestrować taki mały spadek jasności, ale wywołany przez naprawdę interesujące ciało, bo to jest planeta pozasłoneczna.
To nie jest taki obiekt, jak widzimy Księżyc na przykład, nie? Gołym okiem albo przez lunetę Marsa, czy jakąś inną gwiazdę tutaj, czy planetę wokół nas. To są innego rodzaju obserwacje, panie doktorze.
Ja, tak jak wspominałem, jestem zdziwiony, mocno zdziwiony, że planetę pozasłoneczną można amatorsko zaobserwować. Myślałem wcześniej, że trzeba duży teleskop, co najmniej o średnicy 1 metra, żeby właśnie zaobserwować tak daleki obiekt. A to okazuje się, że nie.
Niewielki
sprzęcik i właśnie powiedzmy w cudzysłowie z balkonu, z własnego ogrodu można zaobserwować. To jest, nie wiem czy przyszłość, może i przyszłość, ale takie amatorskie obserwacje są bardzo ważne, bo można obserwować dużymi teleskopami o średnicy 10 metrów, 8 metrów.
No, tak jak są na przykład na pustyni Atacama.
Tak jak są na pustyni Atacama, czy tak jak buduje się też na pustyni Atacama bardzo duży teleskop, gdzie ta średnica to jest około 39 metrów, a więc to jest gdzieś połowa boiska do gry w piłkę. Z tym, że czas tam jest bardzo cenny, żeby uzyskać czas obserwacyjny. To, co się uzyskuje, to są godziny północy, nie dłużej. A jeżeli się prowadzi takie obserwacje, które, tak jak tutaj przejścia planet, czyli te tranzyty, przejścia planet przed tarczą gwiazdy, więc trzeba obserwować regularnie, żeby zobaczyć, czy przypadkiem to nie są plamy, tak jak na Słońcu. Plama się pojawia i po kilku dniach ginie, już jej nie ma. Są takie gwiazdy, gdzie tych plam jest naprawdę bardzo sporo, powiedzmy jakieś 25% powierzchni gwiazdy. Ale to wtedy nie jest planeta. I tak jak powiedziałem, taka plama ginie po jakimś czasie. W związku z tym trzeba robić obserwacje regularnie, żeby zobaczyć tą tak zwaną periodyczność. I jeżeli zobaczymy periodyczność, to tak, okej.
Okay. Czyli ta współpraca amatorów z profesjonalistami jest wskazana.
Jest wskazana. Innym przykładem to jest obserwacja meteorów, asteroid. To też nie ma, astronomowie nie mają takich mocy przerobowych, żeby obserwować co noc, czy coś przeleciało, czy nie przeleciało. Bardzo często się zdarza tak, że na dzień przed zbliżeniem się do Ziemi dopiero podaje się odkrycie, że zobaczyliśmy takie coś. jakaś asteroida się zbliża. Jeden dzień to jest za krótko. Więc to jest duży wkład, to może być bardzo duży wkład obserwacji takich amatorskich.
Nie dziwi pana, że astronom amator studiuje stomatologię, a nie jest pana studentem?
Zdziwiło. Jestem zazdrosny o to. Ale tak jak powiedziałem, ja to mnie cieszy. To mnie bardzo cieszy, że ludzie, amatorzy obserwują na ile się da, na szeroką skalę, różne zakątki wszechświata. Przecież niedawno astronom amator też odkrył wybuch supernowej. No, astronomowie to przeoczyli profesjonalnie, a
amator był bardziej cierpliwy.
A tutaj bardziej cierpliwy był.
Jeśli chodzi o obserwacje. To może teraz spróbujmy odpowiedzieć na postawione na początku pytanie, po co astronomia? Czy dlatego, że w kosmosie jest tak dużo do odkrycia, czy bardziej nas kosmos interesuje Ziemia i odpowiedź na parę takich ziemskich pytań?
Ja myślę, że takim moim subiektywnym zdaniem ciekawość, ludzka ciekawość. Co tam się
pana
dzieje?
W przypadku, panie Gabrielu, również?
Myślę, że na pewno.
No poświęcanie tyle czasu, siedzenie całą noc po to, żeby przez 2,5 sekundy uzyskać to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o obserwacje.
Właściwie to zjawisko trwało trochę dłużej, bo kilka godzin, ale moim zdaniem coś, co gołym okiem w zasadzie nie widać, a dopiero wyłapuje kamera. Chodzi o to, że samodzielnie możemy zarejestrować coś, co kilkanaście lat temu właściwie było nie do pomyślenia. Wcześniej amatorzy w ogóle nie myśleli o tym, żeby móc rejestrować planety
pozasłoneczne. Czy to jest drogi taki zestaw jest?
Nie jest wcale drogi. Wraz z rozwojem techniki dokładność sprzętu jest...
No ile pan zainwestował? Dobra.
No wcale nie było trzeba tutaj dużo. Kilka tysięcy złotych potrzeba, aby móc rejestrować planety pozasłoneczne naprawdę na szeroką skalę. I to nie jest tak, że rejestrujemy najłatwiejszy obiekt, który akurat jest z przypadku, ale w zasięgu ręki mogą być nawet setki planet pozasłonecznych dostępnych do obserwacji.
Czyli astronomowie, ludzie ciekawi. Taki synonim, tak?
Zdecydowanie, ale ja uważam, że i biologowie to są ludzie ciekawi, i chemicy, i wszyscy, którzy się zajmują nauką.
Ale dlaczego astronomowie i astronomia?
Dlaczego astronomia? Tak słyszałem, że to jest jedna z najstarszych nauk. Wcześniej była astrologia, później się to przekształciło w astronomię. I właśnie szukanie. Ja myślę, że zawsze ten kosmos był kiedyś uznawany za coś boskiego. Że tutaj jest Ziemia, tutaj są ludzie, a tam wysoko niebiosa, tam jest Pan Bóg. I może też ludzie chcieli jakoś przybliżyć, porównać, zobaczyć, co tam takiego się dzieje. Bo to były gwiazdy i gwiazdy błądzące, czyli planety. Co to jest? Co to takiego jest?
I odpowiedzi na to pytania szukamy. Czy sporo wiedzy trzeba zdobyć, żeby móc takie obserwacje prowadzić?
Myślę, że nie. Wystarczy sama ciekawość, spoglądanie w nocne niebo i przede wszystkim mieć dużo pogody, której ostatnio nam bardzo brakuje.
Czyli żadnych smogów, przeźroczyste niebo, tak?
Najbardziej tak. Nawet zanieczyszczenie świetlne jest bardzo dużym problemem i warto czasem wybrać się za miasto, aby w bezksiężycową noc podziwiać nocną drogą mleczną.
Ale możemy wspomóc astronomów profesjonalistów i astronomów amatorów, budując radioteleskop, który funkcjonuje niezależnie od pogody, a tu w naszym terenie, panie doktorze, mamy dobre warunki, bo nie ma zakłóceń tak zwanych przemysłowych, nie ma różnorodnych obiektów, które mogłyby wpływać na jakość obserwacji i moglibyśmy zbudować taki radioteleskop?
Myślę, że tak, to jest bardzo dobry pomysł, żeby taki radioteleskop zbudować, bo tak jak pan redaktor powiedział, nie ma tych zakłóceń przemysłowych. Te zakłócenia, z tego co ja wiem, jest radioteleskop pod Toruniem w piwnicach. Tam gdzieś niedaleko jest fabryka telewizorów i ta fabryka telewizorów niestety zakłóca obserwacje. Także to widać przy tych obserwacjach radioteleskopem pulsarów. widać po prostu to działanie tej fabryki. Tutaj na Podlasiu, tak jak pan zauważył, całe szczęście, nie ma tego...
Nie ma tego tła, jak to
nie ma tego tła, więc taki radioteleskop można byłoby gdzieś tam wybudować w jakimś obszarze chronionym, gdzie na pewno fabryka nie powstanie i prowadzić obserwacje, doprowadzić tylko prąd, światło, po prostu prąd. Można przecież sterować tutaj z Białegostoku, siedząc tutaj w Białymstoku.
Czyli to może być swego rodzaju automat.
To może być automat. Tak jak automat jest z OGLE, czyli teleskop, który należy do, jest w Chile usytuowany, należy do Uniwersytetu Warszawskiego. I oni mają możliwość prowadzenia tego operacji, operowania tym teleskopem właśnie siedząc w Warszawie.
Co prawda, ciepełku, nie czekając na...
Co prawda złośliwość rzeczy martych, więc coś tam zawsze może się zepsuć, więc lepiej mieć tam człowieka na miejscu.
No, ale w każdym razie można zdalnie prowadzić te obserwacje. Można. A zatem, no, jeśli chcemy rozwijać astronomię, a są tutaj, jak państwo słyszycie, kadry do tego, żeby tego rodzaju obserwacje prowadzić i rozszerzać to grono zainteresowanych, no to taka inwestycja w radioteleskop byłaby wskazana. Już nie mówię o prawdziwym, czyli klasycznym teleskopie, bo też nie mamy takiego obserwatorium tutaj na naszym terenie, a mamy znakomite warunki. Przeźroczystą atmosferę, panie Gabrielu. Zgadza się?
Jak najbardziej.
Mam pan potwierdza bardzo... ze swojego ogródka.
Tak, tak. Chociażby obserwuję z Suwałki. Nie jest to jeszcze na tyle duże miasto, aby móc z dużym trudem coś zaobserwować. Chociażby na południu Polski gęstość tych wszystkich miast jest na tyle duża, że faktycznie bardzo trudno jest znaleźć zakątek, gdzie mamy naprawdę ciemne niebo. Można zawsze wybrać się w Bieszczady, natomiast w północno-wschodniej Polsce mamy też bardzo dużo dobrych terenów, aby móc przeprowadzać obserwacje astronomiczne.
A zatem zachęcamy do zainwestowania w tego rodzaju infrastrukturę. Jak powiedziałem, ludzie są, potrzebny jest sprzęt. I na koniec o tegorocznych planach, czyli jakie odkrycia nas czekają. Panie Gabrielu, w weekend wybiera się pan do ogródka?
Tak, tak. Mam takie plany, aby w nocy z soboty na niedzielę przeprowadzić obserwację kolejnej kandydatki na planetę pozasłoneczną. Obserwacja taka polegałaby na tym, żeby w lepszej skali móc określić, która z gwiazd faktycznie może posiadać jakieś ciało znajdujące się na orbicie. Sonda Kepler korzysta z teleskopu, które nie jest w zasadzie sprzęt doskonały. Ta skala nie pozwala na powiedzenie, która z właściwie zlewających się gwiazd, czyli takich, które znajdują się blisko siebie, nie jest w stanie określić, która z nich faktycznie może mieć jakieś ciało. Za pomocą teleskopów, czyli jako amator, mógłbym rejestrować zjawisko w lepszej skali, które pozwoliłoby na określenie, co tam właściwie tak naprawdę jest.
Z tego wnoszę, że będzie niezły mróz z soboty na niedzielę, bo jak będzie pan prowadził obserwacje, to musi być czyste niebo. W związku z tym ma pan wiadomości co do chmur. Będą te chmury? Nad Suwałkami na pewno, nie? Tak?
Ja od kilku dni śledzę prognozę pogody i myślę, że w ten weekend wszyscy możemy spoglądać w nocne, bezksiężycowe niebo.
Czyli przygotować się na silny mróz, bo tak to w zimie bywa, że jeśli jest rozpogodzone niebo, to w nocy kosmos wyciąga z ziemi ciepła mnóstwo. A zatem pan Gabriel będzie obserwował. Czekamy na kolejne odkrycie. A pan, panie Marku?
Kiedy przyszło odkrycie albo odkrycia. Prawda jest, w tym świecie astronomicznym cały czas coś się dzieje, coś jest odkrywane. Choćby właśnie ostatnio fale grawitacyjne. Ja nie uczestniczę w tym projekcie, ale bardzo dobry przykład. Odkrywanie fal grawitacyjnych. Także zawsze coś się dzieje. Nowe jakieś teleskopy, nowe urządzenia, nowe satelity, a za tym jest związane odkrycie czegoś nowego.
Pan, panie Marku, nie tak jak pan Gabriel, nie wychodzi na podwórko w ciepełku przy komputerze.
Ja, tak.
W lepszych, komfortowych bardziej warunkach, tak? Prowadzi obserwacje.
Czasami chciałbym tak romantycznie wyjść i poobserwować, zrobić jakieś właśnie zdjęcia, astrografie astronomiczne, zdjęcia. Tak, siedzę w ciepełku przed komputerem, bo tak jest, że pisze się astronom, pisze projekt, ten projekt jest wysyłany gdzieś tam do jakiejś komórki, do jakiejś centrali związanej z...
Czy do Europejskiej Agencji, czy do Światowych Agencji.
Zgadza się, jak najbardziej.
I wtedy panu ustawiają okienko i ma pan na Atakamie wydzielony teleskop.
To jest tak, jeżeli to jest interesujący projekt, to tak.
Wtedy... A korzystał pan z Hubble'a?
Z Hubble'a nie korzystałem, chciałem korzystać, ale jest taka konkurencja, kolejka, że niestety mój projekt, mój pomysł był zbyt nieinteresujący, zbyt słabo interesujący, ale Polacy mają dostęp od 2015 roku do teleskopów ESO, mają dostęp do SALT, który jest w RPA i
prowadzą obserwacje.
Prowadzą obserwacje. A ostatnio, gdy wybudują Czarnkow Teleskop Array, w którym ja jestem zaangażowany, to tak, promieniowanie Czarnkowa z kosmosu, to też kopalnia wiedzy, to też będzie kopalnia wiedzy i za tym też stoją odkrycia
nawet
przełomowe.
Na finish.
Dziękuję bardzo.
Amatorzy mają po pierwsze więcej cierpliwości i więcej chęci do poświęceń się, a zatem pan Gabriel na mrozik, czapka ciepła, tak?
Niekoniecznie, bo ta obserwacja trwa naprawdę wiele godzin i wystarczy co jakiś czas sprawdzać, czy wszystko działa zgodnie z planem.
Ale mimo wszystko trzeba te ciepłe buty założyć, ciepłą czapkę.
Ale większą część czasu siedzę w mieszkaniu, tylko pilnuję na wszelki wypadek.
Parametrów, tak?
Tak.
Czyli jest zdalne sterowanie i podglądanie tego, co się dzieje?
Tak, też można zrobić to w ten sposób.
To zatem pożytecznych obserwacji i wspaniałych odkryć. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Naszymi gośćmi byli dr Marek Nikołajuk, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Gabriel Murawski, student stomatologii, ale astronom odkrywca. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.